przeszłości sprzątałeś toalety, na emigracji mieszkałeś z alkoholikami.
Wczoraj tu jakiś Turek kogoś zasztyletował, bo się bili o to, kto pójdzie na tą fuchę, nie? No i ja sobie myślę, kurde, no to chyba musi być jakiś lepszy sposób na znalezienie pracy. Praktycznie codziennie imprezowałem, co nie było takiego dnia, żebym ja nie wypił, nie wiem, 2-3 piw, bo tak było przyjemnie, bo tak po prostu wszyscy, których znałem, tak żyli. I gdzieś tam to, że upadła moja pierwsza firma, czy ja ją de facto upadłem, to pomogło mi w tym, że po prostu odciąłem się od swojego towarzystwa, kopałem rowy de facto, nie? I to nauczyło mnie tak naprawdę takiej podejścia do pracy i tego, że nic nie ma za darmo. To są nowe tak naprawdę rozwiązania, gdzie my dostaliśmy jeszcze ze względu na ich innowacyjność prawie 1 000 000 złotych dofinansowania. Miałem kiedyś złamaną kość jarzmową, bo tak zostałem pobity.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Brak pieniędzy, brak perspektyw i fatalne wzorce. Tak w skrócie jeszcze 10 lat temu prezentowała się historia życiowa mojego gościa. Momentem zwrotnym w jego przypadku okazał się pobyt na emigracji. Dziś Damian Szczepański stoi na czele firmy, która stworzyła narzędzie do automatyzacji i prowadzenia skutecznych kampanii reklamowych w mediach społecznościowych. Wspomniane narzędzie tworzy reklamy automatycznie na podstawie postów, które firma wrzuca na swój fanpage na Facebooku. Kampanie są całkowicie mierzalne i optymalizowane w oparciu dane, tak aby użytkownicy narzędzia uzyskiwali lepsze rezultaty i dokładnie wiedzieli, ilu klientów pozyskali dzięki konkretnej reklamie. Nim zaproszę Was na wywiad, chciałbym wspomnieć, że na moim kanale coraz częściej będą pojawiały się osoby, które nie mają nic wspólnego z motoryzacją, ale to, co chcą nam powiedzieć, jest na tyle interesujące, że zasługują na to, aby zasiąść w złotym maluchu i dotrzeć ze swoim przekazem do moich widzów.
Damian, gdy napisałeś do mnie, zastanawiałem się nad tym, ile musiałeś w swoim życiu wycierpieć, żeby być w miejscu, w którym w tej chwili jesteś, a jesteś przedsiębiorcą, który łączy ze sobą poniekąd branżę IT, branżę marketingową, no bo zatrudniasz programistów, prawda, do swoich projektów i tworzysz innowacyjne rozwiązania marketingowe, ale w przeszłości sprzątałeś toalety, na emigracji mieszkałeś z alkoholikami, okazało się, że życie na obczyźnie, na zachodzie wcale takie kolorowe nie było, jak ci rodacy czasami mówili, więc chciałbym, żebyśmy tą historię przedstawili.
Więc w bardzo młodym okresie mojego życia wyjechałem za granicę, żeby odrobić się z długów, ponieważ założyłem swoją pierwszą firmę, w ogóle nie wiedząc, jak się prowadzi firmę i co jest kluczowe prowadząc firmę. Myślałem, że kluczowe jest to, żeby mieć ładny garnitur, żeby mieć ładny samochód, żeby klimatyzacja musiała działać w samochodzie, a nie to, żeby dostarczać wartość klientowi i to, żeby klient chciał coś de facto od ciebie kupić. Więc to był mój taki pierwszy błąd młodych lat, ze względu na to, że nie miałem jakiegokolwiek doświadczenia ani przykładów, na których mógłbym się wzorować. I ze względu na to tak naprawdę ta pierwsza firma, którą założyłem ponad 10 lat temu, upadła, a ja zdecydowałem się na wyjazd za granicę, żeby spłacić długi i też myślałem, że wszystko będzie kolorowo, bo zawsze opowiadało się, jak to fajnie jest za granicą, jak to pieniądze lecą z nieba. Ja też pojechałem stopem w ogóle do Wiednia, żeby porozmawiać z ludźmi i sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Nie było mnie nawet stać na bilet autobusowy, żeby tam pojechać, więc pojechałem stopem, nawet nie wiedziałem, jak się pisze Wiedeń w ogóle w tamtym czasie. To może wrzucimy taką przebitkę, żeby pokazać, jak myślałem, że pisze się Wiedeń. A potem de facto skończyłem 7 lat mieszkając w Wiedniu i gdzieś tam zaczynając życie całkowicie od nowa, gdzie wyjeżdżając de facto nie znałem nawet języka niemieckiego, a po angielsku praktycznie nie umiałem nawet liczyć po angielsku. Ale było to dla mnie bardzo wartościowe przeżycie, ponieważ zobaczyłem, że trzeba w życiu inwestować w umiejętności, że trzeba inwestować w siebie, a biznes gdzieś tam jest częścią nas po części, nie? Że nie jest najważniejsze to, żeby po prostu zbudować firmę, tylko żeby zrobić coś, co da ci w pewien sposób taką gwarancję, że ty sobie poradzisz w każdych warunkach, nie?
Ty sobie w każdych warunkach poradzisz, choćby z tego względu, że w swoim życiu wiele wycierpiałeś. Tutaj chciałbym widzom tę historię nieco intymne przedstawić. Możesz powiedzieć, jaka była proza życia na obczyźnie dla Polaka, który tam się przeprowadził bez żadnych znajomości, też znajomości języka obcego?
No na początku zaczynałem od pracy jakichś na regipsach, na zmywaku, gdzie płacono mi 3 euro na godzinę, nie? Co w Austrii jest w ogóle niewyobrażalne. Nie było mnie stać nawet na wynajęcie pokoju, nawet nie było mnie stać na to, żeby zapłacić kaucję za wynajęcie pokoju i przez to musiałem mieszkać gdzieś tam na takich łóżkach, gdzie ręka de facto mi wystawała spoza łóżka, bo już nie było wystarczająco miejsca na to, żeby po prostu na spokojnie się tam przespać. No i tak z każdym miesiącem, z każdym rokiem starałem się po pierwsze uczyć niemieckiego, żeby zwiększać swoje kompetencje i żeby po prostu móc mieć lepszą pracę, a po drugie w pewnym momencie zauważyłem, że muszę nabyć jakieś kompetencje, które pozwolą mi na to, że będę mógł mieć łatwiejsze życie, tak? Nie chciałem na pewno całe życie mieszkać w 16 osób, nie chciałem na pewno...
A tak właśnie było wtedy,
tak,
prawda?
Tak właśnie było. Na pierwszym mieszkaniu mieszkałem w 16 osób, potem w 11, 8, 7...
A te 16 osób to nie były osoby, które gdzieś raczej windowały człowieka, tylko...
To taka historia, gdzie nigdy jej jeszcze tak ogólnie nie opowiadałem. Te osoby, bo mówi się, że z kim przystajesz, takim się stajesz, nie? I ja miałem taki przykład tego, że osoby, z którymi mieszkałem, mówiły, że jeżeli ja chcę znaleźć pracę w Wiedniu, to ja muszę iść na stójkę. I nie wiem, czy ktoś z was będzie wiedział, co to są stójki. Jak są takie amerykańskie firmy, gdzie się stoi i czeka się, że ktoś cię weźmie do pracy po prostu na czarno, to ci ludzie, z którymi mieszkałem, powiedzieli mi, że to jest jedyny sposób szukania pracy, a ja nawet ich posłuchałem i 2 razy w życiu byłem na stójce i czekałem, że ktoś mnie weźmie do pracy. I bezpośrednio tam pod OBI podjeżdżają ludzie i zabierają do pracy. Jeszcze pamiętam, że stoję na tej stójce i podchodzą do mnie Polacy i mówią, wczoraj tu jakiś Turek kogoś zasztylił, bo się bili o to, kto pójdzie na tą fuchę, nie? No i ja sobie myślę, kurde, no to chyba musi być jakiś lepszy sposób na znalezienie pracy. Ale to były czasy, kiedy nawet nie miałem dobrze dostępu do internetu i pamiętam, że w McDonaldzie był taki komputer, że można było sobie obsługiwać, bo nie miałem nawet laptopa. Ja na tym komputerze gdzieś tam przeglądałem ogłoszenia, była nawet oferta pracy, rozwożenie, tak jak teraz są Bolty, jeżdżą, nie? I pisało 10 euro na godzinę. Ja mówię, kurde, niemożliwe, że tak dużo płacili za rozwożenie jedzenia, wiesz, na rowerze. I wydawało mi się to podpuchą, nie? Ale nawet nie miałem jak tego sprawdzić, bo nie miałem pieniędzy, żeby zainwestować w rower, nie? Jakbym wiedział, bo to była prawdziwa oferta, jakbym wiedział, kupiłbym sobie rower i potem byłoby łatwiej. Ale gdzieś tam przechodziłem przez wszystkie takie najniższe prace, potem gdzieś tam pracowałem jako promotor w striptease klubie przez przypadek, bo zaczepił mnie promotor, myślę, kurde, ale on słabo pracuje, widać, że mu się nie chce, nie? Wszedłem do tego striptease klubu i mówię, wasz promotor szajze, nie? tyle umiałem powiedzieć i mówię, że ja lepiej będę tak naprawdę ten klub w stanie promować. Gdzieś tam na drugi dzień do mnie dzwoni ktoś i pyta się, czy ja chcę pracować. Ja się pytam, welche Baustelle, nie? Która budowa, bo nawet nie skojarzyłem, że to może chodzić o ten klub. W każdym bądź razie zatrudnili mnie i gdzieś to już tam zacząłem zarabiać. 10 euro na godzinę, potem pracowałem w ochronie, potem zacząłem pracować jako kelner, po pracy jeszcze gdzieś tam w międzyczasie na poczcie pracowałem, no i potem zacząłem pracować w startupie i zupełnie przypadkowo, gdzie jeszcze w międzyczasie zacząłem studia w Wiedniu i zacząłem pierwszy raz tak naprawdę uczyć się inwestować w siebie, no bo jak zobaczyłem wszystkie te historie tych ludzi, jak może wyglądać moje życie, jeśli nic z nim nie zrobię, to po prostu poczułem, że de facto albo coś zmienię, albo wyląduję tam, gdzie oni, no, i tak będzie wyglądała moja przyszłość.
Mieszkałeś z 16 alkoholikami, Polakami, którzy szukali szczęścia właśnie w Wiedniu, więc mobilizacja, myślę, że była dosyć duża, gdy wyobrażałeś sobie, że też możesz w przyszłości dołączyć do tej świty na dłuższy czas.
Tak, tak. Strasznie, strasznie mi to w życiu pomogło, że zobaczyłem po prostu, gdzie moje życie może mnie doprowadzić długoterminowo. To znaczy nawet bardziej, gdzie ja zmierzam, nie? Bo ja w młodych latach swojego życia praktycznie codziennie imprezowałem. Nie było takiego dnia, żebym ja nie wypił, nie wiem, 2-3 piw, bo tak było przyjemnie, bo tak po prostu wszyscy, których znałem, tak żyli. I gdzieś tam to, że upadła moja pierwsza firma, czy ja ją de facto upadłem, to pomogło mi w tym, że po prostu odciąłem się od swojego towarzystwa i na początku wszedłem w gorsze towarzystwo, ale na tyle gorsze, że nie było ono komfortowe, nie? Bo póki moje towarzystwo, gdzie tam wychodziliśmy na piwko, było komfortowe i wszyscy mieli jakieś normalne życie, tylko sobie piwkowali i imprezowali, no to to nie było dla mnie przerażające i nie pokazywało mi konsekwencji takiego życia. Ale jak zobaczyłem kolesia, który budził się w nocy i wymiotował, bo był uzależniony od alkoholu i spał z portfelem przyklejonym do piersi, żeby go nie okradli.
Współlokatorzy.
Tak, bo nawet nie miał konta w banku, no to jak zobaczyłem, że ja mogę leżeć kiedyś na tym samym miejscu, znaczy już leżałem obok, nie? Ale jeżeli nic nie zrobię, to będę leżał na tym samym miejscu w jego wieku, nie? I gdzieś tam poczucie tego sprawiło, że zrozumiałem, że kurde, ta strategia, którą miałem przyjętą na siebie do tej pory, może nawet nie tyle może, że może doprowadzić, tylko ona prowadzi bezpośrednio na to drugie łóżko.
Tak, tak. Czyli jesteś człowiekiem, który naprawdę potrafi wyciągać wnioski z różnych życiowych lekcji. No ale zaraz ludzie się zastanowią, jak to jest, że dzisiaj stoisz na czele firmy, która zajmuje się marketingiem internetowym i optymalizujesz różnego rodzaju procesy. Nim sobie porozmawiamy stricte o tym, czym twoja firma się zajmuje, to przejdźmy do tego etapu edukacji, bo on jest też dosyć istotny. Tutaj rzut beretem, stąd chodziłeś do 12 liceum, prawda, w Krakowie?
Tak, tak.
Twoje osiedle wieku nastoletniego, tymi uliczkami sobie spacerowałeś, nie wiedząc, co cię czeka parę lat później w Austrii. Jaki był moment zwrotny, w którym zdałeś sobie sprawę, że musisz faktycznie obrać sobie za punkt honoru jakąś ambitniejszą pracę, żeby faktycznie nie skończyć źle, jakąś lepszą drogę życiową?
Więc jeżeli chodzi o edukację, to ja zawsze miałem coś takiego, że edukacja szkolna i nauczyciele, oni mi się nie kojarzyli w żaden sposób z żadnym sukcesem. To, co oni mówili, wydawało mi się takim stricte kłamstwem i jakąś bajeczką opowiadaną do snu, bo widziałem, że... Bo mój tata na przykład miał bardzo dobre oceny zawsze, bardzo dobrze się uczył, nie? Ale miał, nie przekładało się to na jakość naszego życia, nie? I jak to obserwowałem, to po prostu nie było to dla mnie spójne, nie sklejało się. Ponadto jak widziałem nauczycieli, że oni ledwo wiążą koniec z końcem i jeżdżą tramwajami, nie mają nawet pieniędzy, żeby sobie kupić samochód, czy też ich jakość życia wyglądała po prostu mizernie, nie? To oni nie stanowili dla mnie autorytetu i tym samym nic nie powodowało, że mi się chce uczyć, nie? Dopiero jak wyjechałem do Wiednia i gdzieś tam zobaczyłem, że jeżeli nie będę się uczył, to bardzo źle może się to dla mnie skończyć, to był taki punkt zwrotny, że po prostu zachciało mi się uczyć. Ponadto jak zacząłem studiować w Wiedniu i zacząłem mieć do czynienia z ludźmi, których rodzice byli wpływowi i którzy coś tam osiągali i którym się chciało, to gdzieś tam zacząłem z nimi konkurować i okazało się, że ja nawet jestem w stanie się uczyć i w pewnym momencie zaczęło mi to robić i sprawiać przyjemność, bo jak okazało się, że przychodzi do mnie Niemiec czy Austriak, gdzie ja kilka lat temu, czy dwa, czy trzy lata temu mogłem jedynie dla nich, powiedzmy, sprzątać klatki schodowe czy mieć kible, a teraz ich dzieci przychodzą do mnie i pytają się, jak policzyć to i to, albo jak zrobić to, to to dawało mi taką dużą radość, że po prostu aż chciało mi się uczyć, nie? I jak zacząłem się uczyć na tych studiach, to okazało się, że ja najlepsze oceny w Wiedniu, najlepsze oceny w życiu, to miałem właśnie w Wiedniu, mieszkając za granicą i zdając egzaminy w obcym języku, nie?
Czyli wygoniłeś z siebie jakieś lenistwo i też nabrałeś takich bardziej preferowanych też w biznesie cech. Stałeś się ambitnym człowiekiem.
Tak, i po prostu zauważyłem, że potrafię. Zawsze miałem takie przeczucie, że potrafię, ale nigdy nawet nie chciało mi się tego udowadniać, bo nie widziałem w tym sensu, nie? Dopiero gdzieś tam, jak dostałem po tyłku i jak musiałem robić takie rzeczy, których myślałem, że nie będę musiał w życiu robić, to po prostu to skłoniło mnie do tego, żeby dać siebie więcej, żeby udowodnić coś, nie? I jak zobaczyłem, że potrafię i jestem w stanie coś udowodnić, no to tym bardziej mi się chciało i tym większą sprawiało mi to przyjemność.
Jakie studia podjąłeś w Austrii?
Betriebswirtschaftslehre, czyli takie coś, powiedzmy, jak zarządzanie, czy coś odnośnie ekonomii, ale w porównaniu, w Polsce jeszcze studiowałem budownictwo wodne i geotechnikę i powiem ci tak, dużo łatwiej było zdawać na uczelni w Polsce, nie ucząc się zupełnie. Ja zdałem pierwsze 2 lata Politechniki, zdałem może ucząc się 4 godziny łącznie, może max 10 godzin. Po prostu tak było to proste, czy tak łatwo w Polsce się odgapia i tak dalej, nie? Tam w Austrii nikt nie przychodzi na studia odgapiać, czy nie przychodzi po papier, tylko przychodzi się bardziej, wydaje mi się przynajmniej, czegoś nauczyć, nie? I ta mentalność tam jest zupełnie inna. Tam nie ma czegoś takiego, o, odgapiłeś na egzaminie, jesteś super, tak jak u nas było w moim towarzystwie w Polsce, tylko ta mentalność jest taka, on, umiesz coś super, pokaż nam, jak to się robi, nie? I to u mnie też się zmieniło po prostu.
Oczywiście. I w jaki sposób postawiłeś w Polsce firmę, która finalnie w tej chwili jest twoim takim korowym biznesem?
Więc na początku miałem firmę jeszcze w Austrii i w UK też miałem jedną spółkę. I po prostu na podstawie tych firm zdobyłem pierwszych klientów zagranicznych i zauważyłem w pewnym momencie, że te obciążenia podatkowe, które są na zachodzie, są dużo gorsze mimo wszystko niż te, które są w Polsce, i postanowiłem, że po prostu przeniosę firmę do Polski ze względów podatkowych i ze względów czystej takiej optymalizacji. Poza tym
przerwę ci tylko, tam ZUS, wyobraźcie sobie, z tego co ja pamiętam, wynosi w okolicach 30% dochodu, prawda?
Tak, dokładnie tak jest.
30%, tak?
Tak, nie pamiętam, może to jest 29%, no ale to już pamiętam, że to są granice 30%, nie? I to są naprawdę duże pieniądze, szczególnie jak się jest na jednoosobowej działalności, a dodatkowo, jak chcesz sobie coś zoptymalizować, to tam najgorszy specjalista, czy taki przeciętny specjalista, doradca podatkowy kosztuje już ponad 200 euro za godzinę, nie? No a w Polsce to można sobie to dużo ładniej wszystko poukładać. No a tak naprawdę okazało się, że będąc w Polsce, jeszcze łatwiej jest mi pracować dla zagranicznych klientów, dlatego że ja już nie muszę się spotykać z nikim, bo każdy wie, że robimy wszystko online i to zaoszczędza tak naprawdę dużo mojego czasu, a dzięki temu mogę zdobywać więcej klientów, czy mogę pomagać większej ilości firm.
Jasne. I przechodząc do tych wątków biznesowych, wracając do nich, to mówisz o kwestii związanej z firmą w UK, w Austrii, a potem ten biznes w Polsce.
Tak, tak. No i w Polsce na początku też była stricte działalność usługowa, gdzie robiliśmy kampanię dla firm zagranicy, ale docelowo zobaczyliśmy, że wiele rzeczy z tego, co robimy, da się po prostu zautomatyzować. I zaczęliśmy od automatyzacji takiego narzędzia do implementacji kodów i skryptów służących do mierzalności kampanii i optymalizacji kampanii na podstawie danych. Bo żeby kampanie mogły być mierzalne, to trzeba zaimplementować na stronie internetowej po prostu szereg skryptów, które przesyłają informacje do kont reklamowych, jak ktoś coś kupi, jak ktoś doda coś do koszyka i tak dalej. I dzięki temu można po prostu lepiej nie tylko mierzyć i decydować, co powinno być promowane, ale również system optymalizacji takich narzędzi jak facebookowych czy googlowych może po prostu lepiej działać i optymalizować kampanię w czasie rzeczywistym. I to było nasze pierwsze narzędzie. A potem zrobiliśmy drugie narzędzie, które automatyzuje też proces tworzenia kampanii reklamowych. Także po prostu klient czy też firma, która korzysta z tego narzędzia, po prostu wrzuca swoje posty na fanpage, a potem jak nasi specjaliści przygotują jego stronę, to wszystko jest automatycznie optymalizowane bezpośrednio pod cel biznesowy klienta. I w ten sposób można po prostu optymalizować kampanię bezpośrednio pod sprzedaż. Jest to dużo skuteczniejsze niż jak robi to nawet agencja i całkowicie mierzalne, więc oszczędza się czas i pieniądze.
A twój model biznesowy jest o tyle wygodny, że stajesz się powoli niezależny od specjalistów, których na rynku brakuje. No bo twoim głównym specjalistą tak naprawdę jest narzędzie analityczne, które sobie przygotowujesz i umiejętnie możesz nauczyć obsługi każdej praktycznie osoby, którą sobie zatrudnisz
dużo łatwiej na pewno.
I jest dużo
tak.
Prościej, prawda?
No bo normalnie jak chcielibyśmy dla klientów implementować kody i skrypty marketingowe, to musielibyśmy mieć do tego specjalistów od Google Tag Manager, a my po prostu zautomatyzowaliśmy tych specjalistów i u nas bezpośrednio pracownik jest w stanie wyklikliwać na stronie klienta wszystkie kody i dzięki temu po prostu my możemy oferować takie usługi z implementacją, to nasze narzędzie z implementacją de facto poniżej ceny rynkowej, nie?
Jasne. I jeśli ktoś będzie chciał o tej usłudze więcej usłyszeć, to znajdzie link do filmu, w którym szczegółowo to tłumaczysz, jak to funkcjonuje. Przy tej okazji warto byłoby też naszym widzom zaproponować jakieś rozwiązanie, żeby mogli się na własnej skórze przekonać. To jest jakby zwrot do przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes, który może skorzystać z takiego rodzaju usług. I kod rabatowy...
Zobaczycie bezpośrednio, tak naprawdę zamawiając to narzędzie, ile jaki wysoki ten rabat będzie. Myślę, że w pierwszy dzień zrobimy bardzo wysoki ten rabat. Twoi najwierniejsi widzowie po prostu dostaną największą zniżkę i będą mogli z niej korzystać, a pozostali będą mieli coraz mniejsze zniżki, aż po prostu ten kod będzie nieaktywny.
Jasne. Czyli hasło w maluchu daje Wam określony kod do skorzystania z tego narzędzia analitycznego. Gdyby ktoś z Was chciał mi zarzucić, że w swoich odcinkach robię jakąś nad wyraz dużą reklamę swoim gościom, to chciałbym tutaj wiesz jedną rzecz powiedzieć. To zastanówcie się, w jaki sposób miałbym rozmawiać z przedsiębiorcami, nie rozmawiając o ich biznesie, czyli w jakiś poboczny sposób też robić reklamę ich działalności. Mógłbym rozmawiać z takimi osobami pod warunkiem, gdyby na przykład byli przedsiębiorcami piszącymi książki o sukcesie, o motywacji i tak dalej, pod warunkiem, gdyby tych książek jeszcze u mnie nie promowali, tylko posługiwali się jakimiś frazesami. Natomiast merytoryczna rozmowa z każdym przedsiębiorcą wymaga konkretnych przykładów.
Ja sam Ci pokazywałem kampanię, jak nasi klienci de facto zarabiają na nich pieniądze, jakie kampanie robiliśmy głównie dla tych klientów z zagranicy.
Promowałeś testy, prawda? Przeciwkowidowe, pokazujące, tak, czy się jest chorym, czy się nie jest chorym. I klient wydał tam ile? Kilkadziesiąt...
Łącznie wydał 36 tysięcy euro na kampanię, a zwrot z kampanii był 2,5 miliona euro. Praktycznie z każdego euro było około 80 zwroty. Bardzo wysoka konwersja. No i my do tej pory byliśmy w stanie de facto przez marżowość tamtego rynku pomagać tylko i wyłącznie firmom zachodnim, których było po prostu stać na nasze profesjonalne usługi. A dzięki temu, że zautomatyzowaliśmy dużo rzeczy, jesteśmy w stanie po prostu dostarczać tę samą wartość za nieporównywalnie niższą cenę nawet firmom, które są dopiero małe, czy gdzieś tam dopiero na początku działalności, a chcą tworzyć mierzalne i optymalizowane na podstawie danych kampanii. I już tak jak Ci pokazywałem w naszym nowym panelu, widać, że bezpośrednio te osoby zarabiają, bo tam pierwszy klient, który wszedł z nami miesiąc temu, już sprzedał za 50 tysięcy złotych, więc potwierdza to chyba to, że warto jest o takich rzeczach rozmawiać. Poza tym, szczególnie jak to są nowe tak naprawdę rozwiązania, gdzie my dostaliśmy jeszcze ze względu na ich innowacyjność prawie 1 000 000 złotych dofinansowania, żeby budować kolejne automatyzacje, żeby tak naprawdę nie było tak, że firma musi zatrudniać 30 specjalistów, żeby zrobić coś sensownego, tylko żeby firma mogła się koncentrować na robieniu dobrych produktów i dobrych usług, nie? A wszystkie takie techniczne rzeczy, żeby mogły być zautomatyzowane.
Patrząc na to, jak opowiadasz o swoim biznesie, który ma innowacyjny charakter, można odnieść wrażenie, że te wszystkie fotografie, które pojawiały się, czy to na starcie naszego dzisiejszego programu, czy w jego trakcie, obrazujące no, jakąś nędzę i rozpacz, w Twojej głowie były tylko chwilowe. Bo Ty wiedziałeś, że prędzej czy później się z takim podejściem do życia odkujesz, prawda?
Wiedziałem, że jestem w stanie, ale bałem się, kiedy to będzie. W sensie bałem się, jak długo będzie to trwało, żebym ja był w stanie cokolwiek zrobić. Jak zobaczyłem, że zwiększanie swoich kompetencji zawodowych i nauka tak naprawdę pozwala mi na to, żeby być coraz lepszym i mieć możliwość dawania ludziom innym coraz więcej, nie? No to dawało mi dużą radość, bo wiesz, tak naprawdę jak jesteśmy w społeczeństwie, które tak naprawdę cechuje się zależnościami, czyli ty robisz chleb, ja robię mąkę, ktoś inny robi co innego. Jeżeli ty jesteś w stanie robić coś wartościowego, to tak naprawdę masz większą wartość dla wszystkich, z którymi się spotykasz, nie? Jeżeli masz przyjaciół, jesteś w stanie im nie tylko pośmiać się z nimi, wypić z nimi piwo, ale też pomóc im na przykład w ich biznesie, no to ci przyjaciele też nie ma się co oszukiwać, prędzej i chętniej z tobą spędzają czas, bo wszystko jest gdzieś tam relacyjne i tak naprawdę każda relacja musi coś dawać obu stronom, nie?
Jasne. A jaką relację miałeś chociażby ze swoją rodziną? Nie chcę Cię absolutnie tutaj wypytywać o szczegóły, ale często się zdarza tak, że to właśnie trudne dzieciństwo tym osobom, które faktycznie dochodzą do jakiegoś ciekawego wyniku, no, daje twardy tyłek i bagaż doświadczeń, które potem procentuje przez całe życie.
Więc u mnie było tak, że zawsze wartością, bardzo dużą wartością była praca u mnie w rodzinie. Mój tata jest takim trochę pracoholikiem i moi rodzice zaczęli, jak ja byłem młody, budować dom, przez co ja na wakacje wyjeżdżałem do rowów, ale nie tych nad morzem, tylko do rowów, gdzie trzeba było kopać rowy, nie? Ja mówię, mamo, ja chcę do rowów jechać, bo tam jadą znajomi. Mama mówiła, pewnie, że do rowów, bo my co roku jeździmy do rowów, nie? I pamiętam, że w wakacje ja kopałem rowy de facto, nie? I to nauczyło mnie tak naprawdę takiej podejścia do pracy i tego, że nic nie ma za darmo. Jak ja po całych wakacjach pracy dostawałem od rodziców 20 zł na to, żeby kupić sobie w Tesco, pamiętam, pizzę, to ta pizza smakowała lepiej, niż jak teraz kupię sobie pizzę w najlepszej restauracji, nie? I pamiętam, że na 18 urodziny, jak normalnie każdy sobie wychodzi, dostaje prezenty od kogokolwiek, to ja mówię, mamo, czy ja mogę, bo mieliśmy mieszkanie w Hucie, czy ja mogę tam w tym mieszkaniu zorganizować 18, nie? Mama mówi, pewnie, tylko musisz skuć wylewkę w piwnicy, nie? I ja pamiętam, że kułem tak na tą 18, że całe ręce, aż żyły, wszystko mi wychodziło. Ale jak już za te 50 zł kupiłem chipsy bo na więcej, i napoje, bo na więcej mi nie było stać, co dostałem na urodziny za skucie wylewki, to było po prostu no, na pewno warte docenienia. I pamiętam, że wszystkim gościom mówiłem, wódka, alkohol, żadnych prezentów. Proszę tylko to przynosić, bo mnie stać tylko na chipsy i napoje, nie? No ale na pewno nauczyło mnie to ciężkiej pracy. I powiem Ci, że teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to jestem szczęśliwy, że to akurat tak było, bo wydaje mi się, że jestem osobą, która ma skłonność do uzależnień i mogę się uzależniać od negatywnych rzeczy albo od pozytywnych. Teraz mi się wydaje, że jestem po części uzależniony od pracy i od budowania czegoś i to daje mi taką po prostu radość i wiesz, jak ja jestem w stanie coś zrobić, za co potem ktoś jest mi wdzięczny, nie? No to po prostu daje mi taką radość, że no nie porówny, no tak jakbym był pod wpływem jakichś używek, nie? Dokładnie taką samą jak pod wpływem alkoholu. A jeszcze jak ktoś jest, jeszcze jak ktoś z tych osób jest osobą, która mnie inspiruje. Powiedzmy, jest klient, który jest prezesem banku austriackiego, nie? Jak ja jestem w stanie jemu pomóc i on mnie lubi, jest mi wdzięczny, no to kurczę, to ja jestem bardzo szczęśliwy wtedy, nie?
Zaraz wjedziemy w okolice Twojego osiedla, Nowa Huta, lata 90. Tam się właśnie wychowywałeś. Ludzie z Krakowa wiedzą, co to był za czas i co to były za emocje na tym osiedlu. Nie jest to łatwe dla Ciebie doświadczenie. No sporo też tam negatywnych chwil było, prawda?
Ja pamiętam, że tam było...
A teraz sobie jedziemy maluchem, widzą wywiad dziesiątki tysięcy albo setki tysięcy osób. I...
Zobaczymy, czy ktoś w ogóle będzie chciał oglądać.
Nie, ja jestem spokojny, że widzowie akurat takie historie doceniają i cieszę się, że mam okulary na sobie, bo ze dwa razy się już zdążyłem wzruszyć w czasie tej rozmowy z Tobą, bo to naprawdę historie są no, bardzo, bardzo, bardzo emocjonalne.
Wiesz co, jak już rozmawiamy o tej dzielnicy, nie? To w tej dzielnicy ludziom imponowało tylko siła i skłonność do używek. Czyli jak byłeś w stanie kogoś pobić, okraść, lub jak byłeś w stanie przyjąć większej ilości używek niż inni, no to pokazywało, że ty jesteś wartościowym człowiekiem, nie? I to miało ten bardzo mocny wpływ na mindset, nie? Bo mi się wydawało, ja w wieku, pamiętam, bardzo młodym wieku próbowałem różnych używek tylko dlatego, że wszyscy próbowali, nie? I myślałem, że to jest normalne, no bo jak nie wiesz, jak nie znasz innej perspektywy, to wydaje ci się, że coś takiego jest normalne, nie? No i co, ty nie spróbujesz, jak wszyscy próbują, ciota jest,
nie? Teraz zostaniesz wykluczony z grupy, prawda?
No dokładnie, a jak się jest młodym dzieckiem gdzieś tak w takiej trochę patologicznej dzielnicy, no to wydaje ci się, że nie ma innego życia i że to jest najbardziej wartościowe, co tutaj się dzieje i że jak powiedzmy ty ukradniesz komuś telefon, czy jak zrobisz, pobijesz kogoś, że to jest taką największą wartością, wiesz, że to pokazuje, że jesteś fajnym człowiekiem, nie?
Myślę, że mieszkańcy tej dzielnicy już są na nieco innym poziomie, a wielu z nich musiało wyjechać za chlebem albo znaleźć gdzieś swoje miejsce, a może sobie dalej nie poradzili w życiu i tutaj gdzieś są, ale ogląda nas pewnie sporo osób, które wywodzą się z różnego rodzaju opresyjnych środowisk. Jak radziłbyś wyswobodzić się i no, odejść z tego środowiska, które nie daje żadnych pozytywnych wzorców?
Super pytanie, super pytanie. Naprawdę, wiesz co trzeba zrobić? Zapakować walizkę i wyjechać. Naprawdę. Nieważne, ile masz pieniędzy, ile masz długów, pakuj walizkę i jedź w jakieś inne miejsce i oderwij się od tego, oderwij się od tych przyjaciół. Szczególnie jak masz przyjaciół takich, gdzie zauważasz, że oni są fajni, jak jest, trzeba się napić, jak trzeba poimprezować, ale nie są fajni, jak ty potrzebujesz rzeczywiście pomocy. Ja na nieszczęście miałem wielu takich przyjaciół, gdzie potem się okazało, że nie tyle ktoś mi nie, kogo uważałem za przyjaciela, nie tyle mi nie pomógł, co jeszcze mi zaszkodził. A ja dla takich przyjaciół miałem taką sytuację w życiu, że narażałem swoje zdrowie i życie dla tych ludzi, bo ja myślałem, że przyjaźń jest najważniejsza, że przyjaźń jest ważniejsza nawet od mojego życia prawie, bo miałem kiedyś złamaną kość jarzmową, bo tak zostałem pobity, bo czekałem, żeby moi przyjaciele po prostu, żeby moi dawni przyjaciele wyszli cało, że tak powiem, zostaliśmy zaatakowani, oni uciekli, ja trenowałem boks dawniej, więc po prostu zostałem i tam walczyłem z tymi chłopakami, nie? I oni byli pod wpływem narkotyków, ja go kogoś uderzyłem, on wstawiał tak, jakby się nic nie stało, nie? I wiesz, i prawie straciłem tam życie. Lekarz mi powiedział w szpitalu, że jak ja bym miał wylew w pociągu, nie, to umarłbym w ciągu 5 minut. A jak się pytał inny lekarz wtedy nad morzem jeszcze, czy my powinniśmy tam zostać, to mi przyjaciele mówili, nie no co ty, gdzie będziemy tu zostawać, stracimy czas, nie? No ja powinienem zostać na obserwacji na pewno, bo miałem złamaną kość jarzmową, i w każdej chwili mogłem dostać krwotoku i mógł mi mózg zalać po prostu krwią.
Czyli
i
ta sytuacja miała miejsce nad morzem, tak?
Tak, pojechaliśmy na Sylwestra, no i gdzieś tam naćpanych dwóch chłopaków się na nas rzuciło, ja zacząłem bronić kolegę, nagle wszyscy uciekli, ja zostałem sam, tamci mnie kopali chyba przez 3-4 godziny, a ja jeszcze nadal po tym myślałem, że to są moi przyjaciele, wiesz. I jak masz takich znajomych tylko od kieliszka, czy tylko od tego, żeby się pośmiać i głupoty poopowiadać, ale nie masz innych, to myślisz, że to jest wszystko, co masz. Ja też po części rozumiem, dlaczego ludzie są w toksycznych związkach i tak dalej, bo oni się boją, znają swój smrodek, ale boją się, że jeszcze gorzej może być.
Powiedz mi, jak brzmi twoje słowo kończące naszą dyskusję w dniu dzisiejszym? Być może jest to jakieś zdanie, cokolwiek, co chciałbyś przekazać naszym odbiorcom.
Ostatnio zainspirowało mnie takie zdanie, jak ktoś się ciebie pyta, ile razy chcesz spróbować jeszcze, mimo że ci się nie udaje, to mów zawsze jeszcze tylko ten jeden raz.
Po kolejnej porażce i tak w kółko.
I tak w kółko. A jak ci się nie uda, to spróbuj jeszcze tylko ten jeden raz. Oczywiście trzeba pivotować i sprawdzać, czy na pewno
założenia są słuszne.
Czy strategia nie powinna się trochę zmienić, ale jeżeli masz jakąś wizję, to próbuj zawsze jeszcze tylko ten jeden raz.
Święte słowa. Bardzo dziękuję wam za nasze spotkanie. Zaglądnijcie też koniecznie do opisu filmu, gdzie zlokalizowany jest kod dla najwierniejszych widzów kanału Duży w Maluchu. Do zobaczenia.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.